Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica. Serdecznie pozdrawiam wszystkich widzów telewizji Trwam i zapraszam na czas rozmów niedokończonych. Nasze dzisiejsze spotkanie to pierwsze na antenie telewizji Trwam do godziny 19. Następnie zapraszamy na transmisję mszy świętej z Archikatedry Warszawskiej pod wezwaniem męczeństwa świętego Jana Chrzciciela, skąd transmitować będziemy mszę świętą w intencji ofiar katastrofy smoleńskiej, a to wszystko w 9. rocznicę tych tragicznych wydarzeń. Tymczasem przechodzimy do tematu naszego dzisiejszego spotkania. Kondycja polskiej gospodarki. Właśnie tym tematem chcemy się zająć przez ten najbliższy czas, zarówno w pierwszej, jak i w drugiej części naszego spotkania, na którą już serdecznie zapraszam wszystkich widzów oraz słuchaczy Radia Maria. A w naszym studio serdecznie witam naszego gościa, którym jest pan profesor Henryk Wnorowski, ekonomista z Uniwersytetu Białostockiego. Szczęść Boże, witam.
Szczęść Boże.
Panie profesorze, kondycja polskiej gospodarki, temat, który podejmujemy, i tak spoglądając chociażby na to, co się dokonuje w przestrzeni właśnie gospodarki, chociażby poszczególne programy rządu, prawda, społeczno-gospodarcze, które są wdrażane w życie, no, dają pewnego rodzaju wyraz, że ta gospodarka dobrze stoi, ponieważ te środki finansowe muszą być skądś, prawda, pobierane. Tylko rodzi się pewnie takie pytanie u wielu spośród Polaków, prawda, bo no, wielkie dzięki i wielkie ukłony też za te poszczególne programy, które są realizowane, które pomagają też i Polakom podnosić poziom życia w swoich rodzinach, swojego osobistego. Ale to pytanie, jak to wygląda z budżetem, prawda, bo przecież każdy budżet ma pewnego rodzaju ograniczenia i czy te wszystkie programy, które są wdrażane, a jest ich sporo, prawda, jak one wpłyną na budżet państwa? Czy to nie doprowadzi do pewnego rodzaju krachu?
To prawda. Pojawiło się trochę takich wątpliwości, takich komentarzy, w których gdzieś tam na końcu pierwszego zdania czy na końcu trzeciego zdania pojawia się ten znak zapytania, co się wydarzy, czy może zdarzyć się coś niebezpiecznego. Ale wydaje się, że trzeba rozpocząć od tego, od czego zaczął ojciec, czyli od oceny kondycji polskiej gospodarki. Ja jako nauczyciel akademicki mam oczywiście taką skłonność do ocen numerycznych i jeśli teraz miałbym wystawić taką ocenę, a my na wyższych uczelniach ciągle jesteśmy w skali pięciostopniowej, to znaczy najwyższa ocena to piątka, to ocena bardzo dobra, u nas nic się nie zmieniło. Ja bym w tej chwili dosyć spokojnie, w tej chwili, to znaczy na przełomie pierwszego i drugiego kwartału 2019 roku, wystawiłbym ocenę bardzo dobro, odwołując się przede wszystkim do tych wskaźników, które są już w miarę pewne, do tych, które znamy po zakończeniu roku 2018. Dlaczego taka ocena? No parę faktów bezwzględnych oraz jakieś odniesienie do przeszłości, żebyśmy trochę porównali. No więc po pierwsze, jako ekonomista powiem, że trzeba się cieszyć, ja się z tego cieszę, że rośniemy. Tak? Polska gospodarka rośnie. W roku 2018 urośliśmy o 5,1%. To jest bardzo wysoki wskaźnik, najwyższy od 11 lat. Przez ostatnie 11 lat polska gospodarka nie osiągała takich wskaźników dynamiki wzrostu produktu krajowego brutto.
A gdybyśmy mogli to właśnie spojrzeć na ten czas i wyciągnąć taką średnią z dotychczasowych właśnie lat, to była jaka średnia wzrostu?
To znaczy średnia była poniżej 3%, gdybyśmy policzyli średnio za 11 lat. Natomiast no, te 5,1 to no, jeszcze 5 lat temu to było marzenie. To takie przyrosty produktu krajowego brutto zdarzały się w Azji Południowo-Wschodniej, na Dalekim Wschodzie. Tam to było normalne, natomiast w Europie takie wskaźniki się nie zdarzały. No, co dalej? Mamy pracę, tak? pracujemy. Jeśli chodzi o stopę bezrobocia, jest to stopa najniższa, znowu nie od 11 lat, a od 27 lat. Myśmy przez lata mówili, że największym problemem polskiej gospodarki, problemem społecznym jest bezrobocie. Dzisiaj mamy bezrobocie w zasadzie na poziomie bezrobocia frykcyjnego, naturalnego, czyli takiego, które jest dobre dla gospodarki. Po trzecie, tak, mamy pracę, po trzecie zarabiamy. Coraz lepiej zarabiamy. Średnie wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw rośnie, ono już przekroczyło wyraźnie 5000 złotych. No, to, co najbardziej nas interesuje i to, co jest często powtarzane, to jest płaca minimalna, ta od początku roku 2019, 2250, płaca godzinowa blisko 15 zł. To są takie fakty, które mówią, że w gospodarce jest dobrze. I teraz powrócę znowu do tego ewentualnego zagrożenia, czy jest o co się obawiać. No, można powiedzieć, że gospodarka ma to do siebie, że nigdy nie jest, czy bez końca nie jest, nie może być dobrze. Jeżeli jest dobrze i bardzo dobrze, to z całą pewnością przyjdzie kiedyś okres, kiedy będzie trochę gorzej. Póki co gospodarka, gospodarki krajowe, gospodarki narodowe rozwijają się cyklicznie. Cały czas rozwijają się cyklicznie. Mija już 11 rok od początku ostatniego kryzysu. W związku z tym od roku, od półtora roku pojawiają się takie zapowiedzi, że przyjdzie kolejne załamanie koniunktury. Tego typu prognozy, tak naprawdę one są wyprowadzane głównie z tego, że w ostatnich 150 latach przeciętny cykl koniunkturalny trwał od 8 do 10 lat. W związku z tym, że mija 10 lat, należy się tego spodziewać. Ale prawdę mówiąc, to zawsze tego należy się spodziewać. Nawet jeśli nie mija jeszcze 10 lat. No to jest tutaj wydaje się, że znowu to, co bym chciał jeszcze podkreślić, co mnie bardzo cieszy jako ekonomistę, znowu powiem, to, że polskie przedsiębiorstwa, polski biznes nauczył sobie dosyć dobrze radzić z delikatnymi załamaniami w reszcie świata, tak? W Europie. Wiadomo, jesteśmy gospodarką otwartą, nawet bardzo, bardzo otwarto, eksport rośnie, to znowu jest bardzo dobra wiadomość, ale z takim niepokojem obserwujemy, co się dzieje u naszych największych partnerów, a dzieje się czasami nie najlepiej. Mimo tego, że wskaźniki są na poziomie 1-2% w gospodarce niemieckiej, od której w największym stopniu zależymy, to jeszcze u nas nie ma tragedii. Więc powiem tak, jest oczywiście pewne zagrożenie, należy być bardzo uważnym, natomiast nic nie wskazuje na to, żeby załamanie koniunktury miało nastąpić w roku 2019, co tam 19, myślę, że nawet 20. I jeszcze jeśli chodzi o budżet, no, polski budżet na rok 2019 został skonstruowany przy założeniu wzrostu gospodarczego 3,8%. Na początku roku pojawiły się takie niepokojące głosy, z których wynikało, że te 3,8% może być dosyć trudne. Dzisiaj, na początku kwietnia, eksperci i różne ośrodki mówią, że to jest bezpieczne, że nawet w pierwszym kwartale tempo wzrostu gospodarczego może przekroczyć 4%, osiągnąć nawet 4,3%. Więc wszystko to, co dzieje się teraz, jest dobre. Jest dobre i nie powinno powodować jakichś wielkich niepokojów. No, natomiast to jest po prostu gospodarka. No, to różne rzeczy się zdarzają.
Czasem nieobliczalna. Tak, a zdaniem właśnie niektórych ekonomistów ostrzegają oni, że piątka PiS-u może nie zmieścić się w regułach fiskalnych. I zdaniem pana profesora, czy istnieje ryzyko przekroczenia przez deficyt sektora finansów publicznych 3% PKB? I ewentualnie, gdyby doszło do takiej sytuacji, jakie to niesie ze sobą konsekwencje dla nas?
Ja specjalnie się tego nie obawiam. Na pewno nie ma powodu, żeby się tego obawiać w roku bieżącym, w roku 2019, dlatego że wszystkie szacunki pokazują, że koszt piątki Kaczyńskiego w tegorocznym budżecie to będzie 20 kilka miliardów, natomiast ona została jako całość wyceniona na 40-45, ale mówiąc jako całość, mam na myśli pełen rok kalendarzowy obowiązywania. Natomiast gdybyśmy wrócili jeszcze raz do budżetu, to w tym budżecie zaplanowano deficyt 1,7-1,8%, więc nawet gdyby całość, te 20 parę miliardów w tym roku miało być sfinansowane z długu, to i tak mieściły się w 3%. Natomiast oczywiście tak nie będzie, bo ostatnie lata pokazały, że dochody są zawsze wyraźnie powyżej planu. No, to co mówi premier i to jak to uzasadnia rząd, że to jest to dalszy efekt uszczelniania i należy oczekiwać, że ten efekt uszczelniania będzie w dalszym ciągu, chociaż tutaj są także inne jeszcze efekty, więc moim zdaniem nie ma w roku 2019 zagrożenia, że zbliżymy się do 3%. Natomiast to oczywiście ja jako znowu ekonomista, przepraszam, że trzeci raz to powtarzam, to powiem tak, no generalnie cieszyłbym się, czy oczekiwałem, że w roku 2019 w jakimś już znaczącym stopniu zaczniemy ograniczać nasze zadłużenie. No i teraz w zasadzie mogę powiedzieć, niestety będę musiał z tymi swoimi oczekiwaniami jeszcze poczekać, aż ustabilizujemy gospodarkę na wyższym poziomie, to znaczy na takim poziomie, który będzie spokojnie pozwalał finansować te zamierzenia z piątki, być może jeszcze jakieś inne zamierzenia. Dlatego trzeba powiedzieć tak, ja to rozumiem w ten sposób, że piątka Kaczyńskiego jest to bardzo poważne wyzwanie dla polityki gospodarczej rządu, bardzo poważne, nie rodzi w krótkim okresie specjalnych zagrożeń, bo trzeba jeszcze dodać, że będzie efekt mnożnikowy tych pieniędzy, które trafią w rynek z tytułu tej piątki, więc będzie to mnożnikowe oddziaływanie i to spowoduje większe dochody budżetu także. Więc no cóż, będziemy musieli poczekać z tymi naszymi marzeniami, ci, którzy tak bardzo się przejmują naszym zadłużeniem. Ja się oczywiście przejmuję, bo głównym zagrożeniem dla polskiej gospodarki i w tej chwili największym problemem w mojej ocenie jest ten balast w postaci długu, który jest, no, można powiedzieć, konsekwencją pewnych no, nazwijmy to tak, grzechów przeszłości. No i to oczywiście komfortu nam nie daje.
W piątek Standard & Poor's, jedna z trzech największych agencji ratingowych, dokona aktualizacji naszego ratingu. I panie profesorze, jakiej oceny możemy spodziewać się i jakie to ma znaczenie dla naszej gospodarki?
Ja powiem tak, wydaje się, że nie ma się czego obawiać. Ja oczekuję, że to może być poprawa, ewentualnie utrzymanie. Natomiast jeśli chodzi o ratingi, to ma znaczenie przede wszystkim, można by powiedzieć, PR-owskie, ale no, nie tylko, nie do końca, dlatego że ma to konsekwencje na wycenę naszych papierów skarbowych, naszych obligacji. No, niestety powiedziałem przed chwilą, że nasz dług jest ciągle wysoki. Ten dług w 1/3 jest długiem zaciągniętym za granicą. Później jeszcze 1/3 trzecia z tej reszty jest zaciągnięta w kraju, ale u podmiotów zagranicznych, więc w dużym stopniu jesteśmy zadłużeni u podmiotów zagranicznych. I ratingi mają bezpośrednie przełożenie na wycenę długu. Oczywiście tutaj w tej chwili generalnie mamy już od dłuższego czasu okres niskich i bardzo niskich stóp procentowych. To nam służy. To generalnie służy wszystkim dłużnikom. W tej chwili koszty obsługi naszego długu to w skali roku to jest jakieś 25-27 miliardów. To zobaczymy, jak to wyjdzie na koniec. Natomiast gdyby zaczęło się dziać coś niedobrego, agencje ratingowe oceniają nas gorzej, koszt naszych papierów rośnie i bardzo szybko ten koszt z tych 25-27 miliardów może wzrosnąć do 30 kilku, a nawet przekroczyć 40. Tak już bywało w historii i to jest jedno z zagrożeń, ale wydaje się, już zresztą wcześniejszy ranking Fitcha pokazał, że w ogóle zostało, polska gospodarka jest dobrze oceniana, a także te propozycje z piątki Kaczyńskiego zostały dobrze ocenione przez agencję.
Polakom zaproponowano mały ZUS, niższy PIT, matrycę VAT czy konstytucję biznesu. Zdanie pana profesora, jak te rozwiązania wpływają na to, aby nasz poziom życia, nasze dochody zbliżyły się, prawda, do chociażby dochodów Europy Zachodniej?
No właśnie, bardzo, bardzo ciekawa myśl, bo można w tym miejscu powrócić do programu odpowiedzialnego rozwoju, gdzie zapisano, że celem głównym jest stwarzanie warunków do wzrostu dochodów polskich obywateli, a jednym z celów szczegółowych jest rozwój społecznie odpowiedzialny. Więc to wszystko, o czym ojciec wspomniał, generalnie ma służyć temu, żeby Polacy, ci, którzy pracują na swoim, czyli przedsiębiorcy, ci, którzy wytwarzają wartość dodatkową, mieli coraz łatwiej. No bo to jest najważniejsze. Tak naprawdę należy zwrócić uwagę, że tutaj kluczowe jest to przejście ze sfery makroekonomicznej na mikroekonomiczną. Przed chwilą mówiliśmy o tych wskaźnikach globalnych, które charakteryzują naszą gospodarkę jako całość, ale tak naprawdę to wszystko, wytwarzanie produktu krajowego brutto, wytwarzanie wartości dodatkowej dzieje się na poziomie mikroekonomicznym, dzieje się w przedsiębiorstwach i taki był zamysł planu odpowiedzialnego rozwoju. Wydaje się, że te zmiany, których specjaliści, eksperci potrafią naliczyć nawet około 500, które składają się na konstytucję dla biznesu, ich zamysłem jest łatwiejsze prowadzenie biznesu. Czy to się udaje w zupełności? No tutaj można mieć wątpliwości. Jeśli rozmawiamy z przedsiębiorcami, no jeszcze gdzieś tam dają oni od czasu do czasu, no powiedzmy to tak, upust swojemu niezadowoleniu, bo gdzieś tam coś się wydarza nie tak, jak powinno. Ja bym nawet zaryzykował taką tezę, że jeśli chodzi o tych, którzy tworzą i egzekwują środowisko funkcjonowania biznesu, czyli o urzędników skarbowych, ale nie tylko skarbowych, tych wszystkich, którzy się stykają z przedsiębiorcami, no to jeszcze nie wygląda najlepiej. Nie chciałbym generalizować, ale wydaje się, jeśli ktoś twierdzi, że że ciągle mamy taką nieprzychylną atmosferę dla biznesu w Polsce, zwłaszcza nieprzychylne traktowanie przez urzędników, no to będzie w tym sporo racji, bo no, oczywiście jest wiele ułatwień i może nawet niektóre elementy są już zbyt łatwe. No, z całą pewnością w Polsce w tej chwili jest bardzo łatwo, czy już jest bardzo łatwo otworzyć działalność gospodarczą. Jeśli dzisiaj, teraz ktoś podjął taką decyzję, to tak naprawdę jeśli zacznie jutro od rana, podejmie pewne kroki, to po południu będzie miał już nadany numer NIP i będzie mógł prowadzić działalność gospodarczą, wystawiać faktury. Natomiast jeśli chodzi o inne kwestie tego funkcjonowania w trakcie życia przedsiębiorstwa, to no, mamy takie sytuacje, że w całkiem normalnej, nazwijmy to działalności gospodarczej, co ja mam na myśli mówiąc normalnej, no powiedzmy działalność hurtowa w sferze artykułów rolno-spożywczych, środków do produkcji rolnej, nawozów, środków ochrony roślin. Jeśli ktoś prowadzi taką działalność na przykład, to taki przedsiębiorca może być kontrolowany przez 23 instytucje. Ja nie mówię, że on codziennie jest kontrolowany, czy każdego roku przez te 23, no ale wydaje się, że to jest trochę dużo. No i takich jest bardzo wiele spraw, a poza tym to, co jest ciągle powtarzane, niestabilność prawa, czy ogrom tego prawa, tak jak agencje audytorskie policzyły, przedsiębiorca, żeby być w miarę świadomie prowadzić działalność i być przytomnym i wiedzieć, o co chodzi, musiałby każdego dnia roboczego 3,5 godziny czytać nowe przepisy. No to jest do zmiany, to jest do poprawy, żeby wszyscy mogli być bardziej zadowoleni, ale wydaje się, że to w tą stronę zaczyna zmierzać.
Kondycja polskiej gospodarki to temat, który podejmujemy podczas naszego dzisiejszego spotkania. Naszym gościem jest pan profesor Henryk Wnorowski, ekonomista z Uniwersytetu Białostockiego. Zapraszamy również telewizorów do współtworzenia czasu naszego spotkania na antenie telewizji TVA. Można to uczynić telefonując pod następujące numery kontaktowe. Z Polski Północnej 56 657 0011, z Polski Południowej 56 657 0012, spoza granic naszej ojczyzny 48 56 657 0013 oraz drugi numer kontaktowy 48 56 657 0014 oraz numery w naszej rodzinie 536 600 300 lub 536 600 400. Kondycja polskiej gospodarki to temat, który podejmujemy. Panie profesorze, w tym kontekście wzrostu jakości naszego życia, tych różnego rodzaju programów, które są wprowadzane, które też temu służą, jak bumerang powraca ten temat związany z wprowadzeniem w naszym kraju waluty euro. Jakie miałyby konsekwencje ewentualne wprowadzenie właśnie tejże waluty w tym czasie właśnie w naszym kraju?
Jeśli chodzi o euro, to, no to trzeba przypomnieć parę faktów. Polska, przystępując do Unii Europejskiej, złożyła deklarację przyjęcia wspólnej waluty i tak naprawdę kiedyś ta waluta w Polsce zostanie przyjęta. Natomiast czas nie został określony i w mojej ocenie nie ma pośpiechu. Generalnie ja formułuję taką tezę, że te korzyści, które są możliwe do skonsumowania w momencie przyjmowania wspólnej waluty, bo jest pewna grupa korzyści, to te korzyści nam nigdy nie przepadają. Znaczy, kiedy będziemy wstępowali do wspólnej waluty, to zawsze będziemy beneficjentami tych korzyści. Natomiast w tej chwili dosyć trudno byłoby racjonalnie uzasadnić jakiś pośpiech w tym obszarze. Pan premier Morawiecki w zasadzie to wszystko powiedział. Powiedział, że możemy o tym rozmawiać, kiedy poziom życia w naszym kraju będzie zbliżony do poziomu w najwyżej rozwiniętych krajach członkowskich strefy euro. I to jest jakiś argument. Natomiast te powroty do dyskusji, one tak pojawiają się w mojej ocenie raczej ze względów innych niż merytoryczne, raczej politycznych. To już tak jest od co najmniej 11-12 lat, kiedy na forum w Krynicy, bodajże w 2007 roku, ówczesny premier powiedział, że za 2 czy za 4 lata przyjmiemy euro. I tak sobie teraz o tym dyskutujemy. Natomiast jeszcze jedną rzecz chcę podkreślić, że polski złoty jest bardzo dobrą walutą. Polski złoty jest walutą wymienialną według standardów Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Po pierwsze, nasze prawo dewizowe jest na tyle zliberalizowane, że w zasadzie nie ma żadnych problemów, żebyśmy operowali innymi walutami w sposób bez ograniczeń. Oczywiście w krótkim okresie, zwłaszcza dla eksporterów, dzisiaj waluta euro mogłaby być pomocna, mogłoby się ten biznes prowadzić trochę lepiej, a na pewno z mniejszym ryzykiem. Natomiast jeśli mamy własną walutę, to można by powiedzieć, że w zderzeniu z tym, co się dzieje na świecie, z pewnymi szokami w gospodarce światowej, szokami symetrycznymi i asymetrycznymi, fakt posiadania własnej waluty to jest taki jeden dodatkowy zderzak, albo taki bardzo elastyczny zderzak. Mamy jeszcze jeden bumper, który jeśli coś dzieje się niedobrego na świecie, to kurs, ten przekaz sytuacji światowej na gospodarkę krajową łagodzi. I w ostatnich 12 latach możemy pokazać co najmniej 3 sytuacje, w których polski złoty nas ustrzegł przed tym, żeby reakcje polskiej gospodarki na szoki zewnętrzne były mocniejsze. Więc kiedy kurs nam służy w takiej sytuacji, to nie ma powodu, żeby samemu z tego rezygnować. Prawda jest taka, że są argumenty za, są argumenty przeciw. W tej chwili moim zdaniem jest więcej racjonalnych argumentów, żeby się nie spieszyć. Natomiast też trzeba jeszcze o jednym fakcie pamiętać, że wprowadzenie euro w Polsce wymaga zmiany konstytucji. A to już wydaje się, no, w tym momencie na pewno, ale nawet chyba w dosyć bliskiej perspektywie całkowicie blokuje tą ewentualność. Nie jest to, nie powinien to być nasz powód do zmartwień, ani do jakichś tam rozrywania szat.
Kondycja polskiej gospodarki, temat, który podejmujemy. Naszym gościem jest pan profesor Henryk Wnorowski, a my odbieramy telefony. Bardzo proszę, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Piotr z Łodzi mówi, pozdrawiam serdecznie gościa, pana profesora i ojca prowadzącego. Mam takie pytanie, nie wiem, czy chciałbym nawiązać do wypowiedzi pana profesora. Nie wiem, czy się nie przesłyszałem. Pan profesor stwierdził, że koszt obsługi naszego długu to wynosi około 25 miliardów. I jeszcze, no bo ten dług to już prawie 1 bln złotych. A jeszcze nie tak dawno, kilka lat temu, mówiło się o 50 miliardach. I teraz dług jak był, tak jest. Wielkość, tu na, powiedzmy, tempo wzrostu zmalało w ostatnich latach. Ale czy przecież nam, instytucje finansowe, u których się zapożyczyliśmy, czy one obniżyły oprocentowanie? tego naszego długu, czy to jest, czy ja się źle słyszałem? Gdyby pan profesor był uprzejmy rozwinąć ten temat.
Panie Piotrze, dziękujemy za telefon, za pytanie. Pozdrawiamy serdecznie, panie profesorze.
Usłyszał pan bardzo dobrze. Dokładnie tak jest. W najgorszym roku koszt obsługi długu już przekraczał w Polsce 50 miliardów. W tej chwili jest to niewiele ponad połowę, dlatego że, tak jak wcześniej określiłem, to sytuację jako okres niskich i bardzo niskich stóp procentowych i tak w tej chwili nasze papiery są wycenione. Taka jest średnia. To jest około 27 miliardów. No, można powiedzieć, no, nawet te 27 to nie jest tak mało, biorąc pod uwagę, że rok 2018 zakończył się deficytem około 11 miliardów złotych, więc można by powiedzieć, gdyby nie dług z przeszłości, gdyby nie konieczność jego obsługi, to już w ubiegłym roku mielibyśmy 17 milionów nadwyżki w naszym, 17 miliardów nadwyżki w naszym budżecie, no ale niestety takie są konsekwencje pożyczania.
Spoglądamy na to, co się dzieje w naszej gospodarce. Wzrasta płaca minimalna, wzrasta również ta stawka godzinowa minimalna. Są wprowadzane kolejne również programy. I w tym wszystkim rodzi się pewnego rodzaju też pytanie o wzrost też kosztów takiego naszego codziennego życia, prawda? Bo z jednej strony otrzymujemy, ale z drugiej strony właśnie, kiedy idziemy chociażby na zakupy takie codzienne, prawda? To jednak widzimy po tych cenach, że no one nie maleją, ani nie stoją w miejscu. I czy możemy w perspektywie czasu spodziewać się no, takiego wzrostu tych cen?
Przepowiadanie negatywnych tendencji, czy tego, co nas może zaboleć, albo to, co nie będzie dla nas przyjemne, no, chwały nie przynosi i nie jest jakimś tam zaszczytem, ale no, niestety można by powiedzieć w jakimś sensie, że taka jest uroda współczesnej gospodarki. Tak to jest skonstruowane. My zawsze na początku roku jesteśmy, no powiem to tak w cudzysłowie, w przenośni uraczeni wyższymi cenami wszystkiego tego, co nam oferują monopoliści naturalni. Tak? No, pamiętamy tą całą historię z początku tego roku, jeśli chodzi o energię elektryczną. To ciągle jeszcze jakoś tam trwa i wiadomo, rząd zachował się, no jakby to nie zabrzmiało, bardzo bohatersko, jeśli chodzi o ten rok. I to nas, ten prąd nie powinien nas boleć albo zaboleć bardzo. Natomiast no, trzeba, czy można już powoli się martwić o prąd w perspektywie przyszłego roku. Ale to też to nie jest w ogóle dobry sposób, żeby 9 miesięcy wcześniej martwić się o coś, bo mamy wystarczająco bieżących sytuacji do zmartwień. Ja powiem tak, no, jedna rzecz to jest to, powtórzę się, co dostarczają monopoliści naturalni i tutaj niewiele możemy zrobić i społeczeństwo już do tego jakoś się przyzwyczaja i przeważnie schyla głowę i jakoś tam zaciska zęby i zaciska pasa. Natomiast cała reszta, cała duża grupa produktów i usług, która jest dostarczana nam, jak my ekonomiści mówimy, przez rynek, no do tej pory trzeba powiedzieć, że te ceny są jakoś trzymane w ryzach. No myśmy w Polsce 4 lata temu, przez okres ponad 2 lat, mieli okres deflacji. W ogóle coś takiego, co tak naprawdę nawet długo żyjący Polacy w swoim życiu nie doświadczyli. To była taka pierwsza historia o deflacji. Uczyło się studentów. Oni tak nie bardzo tego słuchali. No i jak przyszło podawać jakiś przykład, to tylko była Japonia i nic poza tym. Aż tutaj coś takiego wydarzyło się w Polsce. Natomiast już trzeci rok mamy okres, kiedy ceny rosną. Przy czym ta inflacja, trzeba powiedzieć, że jest cały czas poniżej bezpośredniego celu inflacyjnego, czyli tego, co zakłada Narodowy Bank Polski. Bo jak ja to tłumaczę? Ja w tym miejscu bym sformułował taką tezę, że jeśli chodzi o produkty i usługi potrzebne obywatelom do życia, mieszkańcom do życia, to my w Polsce, w mojej ocenie jest największa, najsilniejsza konkurencja wśród tych, którzy dostarczają. Jeśli chodzi o handel detaliczny, o inne formy dostarczania produktów naszym mieszkańcom, tak? Jest duża liczba podmiotów oferujących te produkty, dlatego moim zdaniem ta konkurencja, tak naprawdę nikt nic mądrzejszego jeszcze nie wymyślił. Tutaj sami dostawcy siebie nawzajem pilnują. Zabiegają o nas, konkurują w związku z tym cenowo. Natomiast są takie okresy i ja rozumiem to pytanie i obawę ojca. Teraz właśnie, kiedy no, niektórzy już zapomnieli, ale kiedy tak naprawdę no, zaczyna się przednówek, tak? Jest cała grupa produktów, no, można powiedzieć zwykłych, spożywczych, które się kończą w ofercie, czy jak to, co może zastąpić te produkty, to są produkty z importu, które mogą być jeszcze droższe, więc tutaj to nie jest ten dobry okres i na pewno trochę będziemy musieli sięgnąć głębiej do kieszeni, ale tak jak ojciec zauważył, że no, Bogu dzięki, że znaczna część naszego społeczeństwa ma tam coś ciągle głębiej, tak? Ma się w czym pogrzebać i wyciągnąć, żeby kupić to, co jest mu potrzebne i co sobie wymarzył.
A wymarzoną sytuacją byłoby to, żeby sięgać głębiej, żeby można było to odłożyć, prawda? I gdzieś na taki czas, który będzie może kiedyś jakiś trudniejszy, albo właśnie, żeby po prostu te oszczędności gdzieś tam rosły na kontach. Ale odbierzmy kolejny telefon. Bardzo prosimy. Halo, halo.
Dobry wieczór. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Dzwoni Bogdan z Hrubieszowskiego. Może ojciec już moje imię słyszał. Już udaje mi się jakoś kilkakrotnie zadzwonić. Różne tematy mnie interesują. Ale hej. Oczywiście witam ojca i witam pana profesora. Przede wszystkim temat wspaniały. Gospodarka polska. Powiem szczerze, cieszę się. Cieszę się jako starszy człowiek. Kiedyś wspomniałem, że urodzony za Stalina. Całą tą transformację tej Polskę, tam może Bielutowską nie pamiętam, ale już Gomułkowską, Gierkowską to pamiętamy. Widzę, pan profesor też może w moim wieku jest, jak to się mówi, przed 70, także pamiętamy te wzloty, upadki polskie dawniej. I cieszy mnie dzisiejsza gospodarka. Jak się jeździ po Polsce, kiedyś mówiłem, widać Polskę wspaniała między Odrą a Wisłą. Tam jest naprawdę przemysł się rozwija i rolny, i rolnictwo. No między troszkę Bugiem a Wisłą jest to troszkę gorzej, akurat tu mieszkam, między innymi dzwonię, dlatego mnie ten temat porusza. Wspaniale, że Polska się rozwija. Wspaniale to dziękować Bogu, dziękować władzom, dziękować wszystkim, którzy to na to wpłynęli, ale jednocześnie martwi mnie troszkę jedna rzecz. Jak się patrzy na zachodzie, bo jak mówiłem, kiedyś mam rodzinę i w Niemczech, i w Anglii, i w Stanach. W tych krajach, że tak powiem, bogatszych, dzieli się mniej więcej, no może nie porówno, ale bardziej dokładniej ten zysk, ten dochód, te wspaniałe, jak mówią Niemcy, w Polsce pięknie się wam żyje, pięknie gospodarka, ale podział jest jednak nierówny. I to mnie właśnie martwi. I to mnie najgorzej właśnie martwi, jak widzę, że pojadę na zachód do rodziny, tam Lubsko, tam pod niemiecką granicę i wrócę tu. Jest jednak tam widać ten podział, czy może jakoś, nie wiem, jak oni się rządzą lepiej, czy tam ten Niemiec może ma troszkę wpływ, ta dyscyplina, jeśli tak powiem. Ale jednocześnie to mnie martwi, że tutaj u nas jakoś tam się to... I oni zresztą wytykają nam to, co tu dużo mówić. Jak posłuchają przecież telewizję, programy i nawet mnie powiedział mój jeden kuzyn z tamtej strony Oder, że tak powiem. Mówi, jak przeciętna emerytura 2500, przeciętna płaca 6, dlaczego nauczyciele strajkują i okazuje się, że zarabiają 1600-1800 zł. Kto zarabia więcej? Kto zarabia mniej? Mówi. A już te emerytury najgorzej. Był kiedyś u mnie, mówi, powiedział mnie mój kuzyn, jak to za 200 euro może przeżyć Polak? Ja mówię, 200 euro to jest 800 zł. Ja na emeryturze pomostowej czy tamtych przedmiot policjalnym byłem kilka lat i 3 dęby musiałem żywić. To się śmiało ze mnie, mówi, to ty musiałeś jeszcze i co innego, no nie powiem, że kraść, bo mi w oczy to powiedział. No taka sprawa jeszcze, no ja wiem, to z tą emeryturą też 1100 zł, mówię, na brutto wam podnosi minister. No to mówi, ile to jest? I to doktor, to ma te większe emerytury, skoro przeciętne takie robią wam wysoką. To tak powiem, po prostu człowiek może obrażę, może kogoś z rządu, może i państwa tam przepraszam z góry za te słowa, no ale tutaj jest taka prawda u nas niestety na tym wschodzie. I jeszcze druga sprawa mnie martwi też, martwi mnie, bo to już ojciec nie żyjący, ale ostatnio mówił, czy sąsiadzie nawet tu przychodzą, że mówi, bruj Boże zrobić panowie, tam władza nasza z Polski, u Polski obszarniczej. Polski jak burżuazyjny, feudalny, a do tego jedzie, że u nas to niektórzy trzy się nawet mają. W tym naszym Chrubiszowskim ta ziemia pszenno-buraczana, która żywiła nas cały czas, gospodarstwo 10-hektarowe, dobra para koni, jak mój teść, mój jutro sąsiad mówi, i wyżywił rodzinę kilkuosobową i daje sobie radę.
Panie Bogdanie, tak spoglądamy na zegar i jeszcze moglibyśmy wysłuchać pana, ponieważ widzimy, że wiele tematów tutaj pan ma jeszcze do powiedzenia. Pan pozwoli, że chcielibyśmy się odnieść do tych, które zostały już wyartykułowane, a to ze względu właśnie na ten czas, który nas niestety bardzo, bardzo, bardzo goni. A pana serdecznie pozdrawiamy i dziękujemy za ten głos naszej dzisiejszej dyskusji. Panie profesorze, prosimy serdecznie.
Wydaje się, że pan Bogdan z Chrubieszowskiego i tak jest dosyć szczęśliwy człowiekiem, skoro powiedział, że ma tylko jeden problem, no, ale ten problem, gdyby tak być bardzo konsekwentnym i obiektywnym, to trzeba powiedzieć, w ogóle to jest problem typowy dla wielu gospodarek, ale trzeba powiedzieć, że polski rząd, ten rząd, rząd Prawa i Sprawiedliwości, już czwarty rok, zrobił bardzo wiele, żeby to zmienić. Zresztą w kampanii wyborczej było zapowiadane, że będzie, no, będzie już bardziej sprawiedliwy, powiedzmy to tak, podział efektów wzrostu gospodarczego. No i jakby nie patrzeć, ten podział jest. No, bardzo zmniejszył się poziom ubóstwa w Polsce, ubóstwa dzieci, ubóstwa także dorosłych. Oczywiście można powiedzieć, że ktoś by był bardziej zadowolony, gdyby to się stało, że tak powiem, metodami rynkowymi, tak? Gdyby to ten dostęp do środków był za sprawą pracy i wyższej płacy. Natomiast to zostało w dużej części dokonane metodą transferów socjalnych, ale to się zmienia. To się zmienia. Są konsekwencje w tą stronę, żeby ten poziom życia był wyższy. I ja myślę tak, że ja to tłumaczę w ten sposób. Myślę, że wszyscy powinniśmy sobie to tłumaczyć. Ja to wywodzę nawet z definicji ekonomii jako nauki, tak? Jako ekonomista. My uczymy o podziale ograniczonych środków. I to zawsze jest tak, że te środki są ograniczone, ale to nie powinno być powodem do smutku, tylko powinno być takim pretekstem do rozsądku, do pewnego rangowania tego, na co przeznaczamy środki. I rząd uczynił wiele, żeby ograniczyć poziom ubóstwa, żeby zwiększyć uposażenie tych najniżej zarabiających. Oczywiście to się będzie działo, to powinno się dziać w czasie. Zresztą ta nasza gospodarka, w ogóle prawie wszystkie gospodarki europejskie, to są kwalifikowane jako różne modele społecznej gospodarki rynkowej. Skoro gospodarka rynkowa, ale społeczna, no to tutaj to społeczeństwo, całe społeczeństwo jest przedmiotem, powinno być przedmiotem troski rządzących. I jeszcze raz powtórzę, że w mojej ocenie ten rząd to robi, się w tym obszarze się uwiarygadnia.
Panie profesorze, pytań, rozmów, tematów jest no bez liku. Chociażby kwestia drenażu naszych obywateli przez sieci handlowe zagraniczne. Chociażby kwestia, którą pan już podjął, niezmiernie ważna, właśnie związana z energią, prawda? Przyszłość naszej energii, dekarbonizacja, jak na to spoglądać wszystko. Tematy, które podejmiemy w naszej drugiej części o godzinie 21.30 na antenie Radia Maria. Już serdecznie zapraszam na tę część. Panie profesorze, za to spotkanie serdecznie dziękuję.
Dziękuję.
Naszym gościem jest pan profesor Henryk Wnorowski, ekonomista z Uniwersytetu Białostockiego, a temat kondycja polskiej gospodarki to właśnie ten temat przyświeca nam podczas naszego dzisiejszego spotkania. A my już za chwilę przenosimy się za pośrednictwem telewizji Trwam oraz Radia Maria do Archikatedry Warszawskiej pod wezwaniem Męczeństwa Świętego Jana Chrzciciela, skąd transmitować będziemy mszę świętą w intencji ofiar katastrofy smoleńskiej. Za tę część serdecznie Państwu dziękuję. Zapraszam na godzinę 21.30 na antenę Radia Maria. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.